wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
Po reklamie.
Prezydent Wrocławia usłyszał zarzuty w sprawie afery Collegium Humanum. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie sprzedaży środka na gryzonie. Nasi skoczkowie narciarscy czekają na rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata.
Rock Radia.
Agnieszka Lipińska. Prezydent Wrocławia Jacek S. usłyszał prokuratorskie zarzuty. Został zatrzymany przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości na uczelni Collegium Humanum. Urząd Miasta zapewnia, że mimo zatrzymania prezydenta pracuje normalnie.
Tak jak w przypadku każdej nieobecności prezydenta Wrocławia, jego obowiązki przejmuje pierwszy wiceprezydent, w tym przypadku wiceprezydentka Renata Granowska.
Mówi rzeczniczka wrocławskiego ratusza Agata Dzikowska. Jacek S. ma dyplom Collegium Humanum. Uczelnia, która działa już pod inną nazwą, miała za łapówki wydawać zaświadczenia o ukończeniu studiów. Dotąd w sprawie afery Collegium Humanum zatrzymanych zostało blisko 30 osób. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zawiadamia prokuraturę w sprawie sprzedaży środka na gryzonie osobom nieuprawnionym. To właśnie ten środek mógł być przyczyną śmierci trójki małych dzieci i zatruć wśród dzieci w ostatnim czasie. Prokuratura jeszcze to sprawdza. Zawiadomienie złożone przez wiceministra dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Michał Kołodziejczak przekazał, że platformy sprzedażowe zgodziły się już wycofać ze sprzedaży środek do deratyzacji. Łukasz Rzet, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, jutro przed południem zostanie przetransportowany do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieścia na przesłuchanie. Ma usłyszeć zarzuty związane m.in. ze spowodowaniem wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczką z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym i jazdą bez uprawnień. Tomasz Fęska.
Śledczy spodziewają się długiego i żmudnego przesłuchania, bo jak usłyszałem w prokuraturze okręgowej, udział w nim zapowiedzieli wszyscy obrońcy wszystkich podejrzanych, a więc znajomych Łukasza Rzet, którzy byli z nim w samochodzie feralnej nocy, a także osób, które umożliwiły mu ucieczkę do Niemiec. To właśnie z kolegami Łukasz Rzet miał obmyślić fałszywą wersję zdarzeń, by uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, a winą obciążyć piątą osobę, która z nimi jechała, jego partnerkę Paulinę, która została ciężko ranna. Jutro też prokuratura ma złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie go. Łukaszowi Rzet grozi do 12 lat więzienia, ale kara może być podwyższona do 18 lat za spowodowanie wypadku w warunkach recydywy.
Zmieniamy temat. Poznań szykuje się do Świąt Bożego Narodzenia. Jutro w mieście ruszają dwa świąteczne jarmarki. Ten główny na Międzynarodowych Targach Poznańskich i drugi świąteczne Betlejem na Placu Wolności. A w kolejny piątek wystartuje trzeci, świąteczne miasteczko na Starym Rynku. Wraca tam po wielu latach nieobecności i to z jedną sporą niespodzianką, mówi wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski.
Lodowisko sztuczne, 400 metrów kwadratowych, zaraz przy domkach budniczych.
Miasto chce, aby jarmarki zasłynęły z wysokiej jakości produktów i atmosfery, a także z przystępnych cen. I na koniec sport. Nasi skoczkowie narciarscy już gotowi do nowego sezonu Pucharu Świata. Ich trener Tomasz Turnwisler ogłosił, że przygotowania uważa za zakończone. Dodał, że zawodnicy wierzą w swoje umiejętności. Inauguracyjne zawody Pucharu Świata już w następny weekend. W Lillehammer wystartują Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.
Niezły gość w Rock Radio.
Tomasz Tyndyk jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co tam, jak tam? Że tak zacznę na początek?
No, porannie, leniwie.
Jakie porannie? 22 to jest dla ciebie porannie?
No, może czasami być, nie?
Wszystko dobrze. Spotykamy się pod pretekstem serialu, który można oglądać już, Matki Pingwinów.
Tak, 13 listopada startuje w serwisie Netflix.
Tak.
Zapraszam serdecznie. Będzie mocno, wesoło, wzruszająco. Mądrze.
Mm-hmm. No, tak to myślę. Fajna mieszanka. Nie taka znowu oczywista, niekoniecznie częsta, ale o czym to jest, proszę pana?
To jest historia rodziców i ich dzieciaków. Oni wszyscy spotykają się w szkole demokratycznej, takiej inkluzywnej szkole dla dzieci z różnymi problemami i nie tylko, po prostu takiej szkole, gdzie próbuje się, że tak powiem, dzieciaki wychowywać razem w jakiejś takiej zgodzie na różnorodność.
Mm-hmm.
No i jest to opowieść o trudach takiego rodzicielstwa i też pięknych tego stronach. I też jest to opowieść o czwórce, trójce matek i jednym ojcu, czyli mnie, którzy zawiązują coś w rodzaju takiej wspólnoty, może nieformalnie, tak? Nieformalnie. Jakiejś wspólnoty, która... Jest to opowieść po prostu o wspólnocie, o tym, że wspólnota może nam pomóc w pokonywaniu pewnych przeszkód, pewnych trudności i że w ogóle w wspólnocie jakaś siła.
Twoja postać ojca, jak nad nią pracowałeś, za co ją polubiłeś?
Moja postać jest bardzo skomplikowana.
No.
I ciekawa. Na początku byłem dosyć tym, jak przeczytałem scenariusz, byłem taki... Czułem, że nie będzie to łatwe zadanie. Przede wszystkim gram cały czas z dzieckiem, z córeczką moją filmową, Helenką, która prywatnie nazywa się Amelia. Jest wspaniałą dziewczynką i właściwie cała ta moja relacja z takim atypowym, niezdiagnozowanym dzieckiem, które bardzo dziwnie reaguje na świat, i gram ojca, który za wszelką cenę poszukuje sposobu dotarcia do tego dziecka, próby jakiegoś jakiejś komunikacji, i właściwie całe swoje życie poświęca temu. A oprócz tego pochodzi z inteligenckiej, ciężkiej rodziny,
no,
który jest nieakceptowany przez matkę i którą gra pani Krystyna Janda, więc jest to taka złożona historia, czyli opowiadam trochę o tej postaci z perspektywy rodzica, czyli jak ona daje sobie radę w wychowywaniu nietypowej córki, no i jak on sobie daje radę w dogadaniu się z apodyktyczną matką, więc te dwa jakby wektory.
Czyli masz tam czym się bawić, miałeś.
No miałem, tak. To w ogóle był niesamowity plan, niesamowita praca. Nigdy nie spotkałem takiej pracy, która wymagała od nas tak wielkiego poświęcenia, ale też... miała w sobie już zawartą taką bardzo mocną ideę piękną, więc to dla wszystkich nas, myślę, było jakieś przeżycie i zawodowe, ale też takie ludzkie po prostu, ponieważ grały z nami dzieci, bardzo dużo dzieci tam grało, tak, no bo serial opowiada o szkole też. Dzieci atypowych po prostu, więc przebywanie z nimi, poznawanie ich świata, poznawanie ich potrzeb, obserwowanie ich rozwoju, tego też, co im dał plan, bo była to dla nich, myślę, taka wielka przygoda, niekoniecznie jakaś oczywista. No to wszystko złożyło się na jakieś takie ogromne przeżycie, myślę, dla reżyserek Jagody Szelc i Klary Kochańskiej-Bajon i nas obsady. Gramy główne role Masza Wągrodzka, Basia Wypych, Magda Różdżka i ja, więc dla nas wszystkich to była, myślę, taka podróż, poza tym, że zawodowo było to ogromne wyzwanie.
Wykraczające.
Tak, myślę, że to tak osobiście też nas wszystkich dotykało. Całą ekipę zresztą. Myślę, że to było naprawdę dla wszystkich jakieś oczyszczające, poznawcze, no bardzo ciekawe doświadczenie.
Trudno się było potem z tym planem pożegnać, w związku z tym, że on był taki wyjątkowy i wykraczający poza ramę tylko artystyczne?
Mnie było łatwo się pożegnać z tym planem, dlatego że my spędziliśmy na tym planie około 70 dni zdjęciowych i poza zmęczeniem też ogromne przebodźcowanie, ponieważ serial jest bardzo dynamiczny, bardzo dużo się dzieje, więc to, co musieliśmy zagrać, to jakby jedna opowieść, ale też co się działo pomiędzy ujęciami, to jest kolejna opowieść, no bo myśmy właściwie czas spędzali z grupą dużych dzieci od godziny, nie dużych, tylko dużą grupą dzieci i to trwało od jakiejś godziny 8 czasami do 22. To było po prostu...
Intensywne,
bardzo, bardzo intensywne i też... wymagające, ponieważ niektóre z tych dzieci grały nasze filmowe dzieci, więc trzeba było ogromną pracę włożyć w to, żeby te relacje były autentyczne, nie zakłamane, bliskie, swojej fizyczności, nieskrępowane jakimś wstydem, więc dużo takiego skupienia, ale też oczywiście śmiechu, wiadomo. No, było to jakieś taka szalona karuzela, ale nie wiedziałem, co z tego jakby powstanie. Myślę, że wszyscy byliśmy w takiej jakiejś mgle. To wszystko się działo, ponieważ to był bardzo po prostu trudny plan też. Nie wiedzieliśmy, jak te dzieci, grała na przykład dziewczynka z zespołem Downa, to różne były ograniczenia duże, tak? Jeśli chodzi też o czas, czy o sposób pracy z tymi dziećmi. Wspaniale Netflix i producenci zadbali od tej strony o dzieciaki. Było to super przygotowane, one miały swoją taką osobny namiot, w którym były zaopiekowane przez różnych wychowawców, więc to była taka duże wyzwanie. Myślę, że dla wszystkich to było, dla producentów, pewnie dla Netflixa też to był lęk, czy to szaleństwo jakby wypali.
No znane są anegdoty o tym, jak się pracuje z dziećmi, a...
No, a jeszcze z takimi dziećmi specyficznymi, no...
Dużej ilości.
Ale dostaliśmy ogromny taki feedback w postaci miłości od tych dzieciaków. Naprawdę, to było nie tylko na poziomie zawodowym przeżycie, to było na poziomie ludzkim przeżycie i to dla mnie było takie bardzo ważne. Ale też to było wyczerpujące, dlatego mówię, że ja w pewnym sensie się cieszyłem, że kończę te zdjęcia, wiadomo, w takiej intensywności, długie przebywanie w takiej intensywności też, myślę, nie jest jakieś przyjemne, tak, że to też w którymś momencie staje się pewnie wyczerpujące, no ale zawiązaliśmy tam wspaniałe przyjaźnie i z dzieciakami się do tej pory wszyscy kumplujemy i spotykamy, no także to można powiedzieć, że jakieś takie ludzkie doświadczenie chyba jednak z tego będzie najważniejsze dla mnie. Na dalsze życie.
A artystyczne wydarzenie, które było dla ciebie w ostatnim czasie najważniejsze, to co?
Poza pingwinami, poza matkami pingwinów, zrobiłem też spektakl Ter Warszawa, niedawno całkiem, Kiedy stopnieje śnieg, w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Ona zresztą dostała za to nagrodę miesięcznika Teatr, taką bardzo ważną dla najlepszej reżyserii w tym sezonie teatralnym. To też bardzo mocne przedstawienie. Bardzo ono się podoba, bo chyba dotyka takiego tematu, który każdemu z nas jest po prostu bardzo bliski, czyli rodziny i wszystkich tych relacji trudnych, które w rodzinie często nas wykańczają albo wspierają. No to zależy, prawda, kto i co i jaka historia. Ale to jest taki spektakl, który opowiada o samobójstwie nastoletniej dziewczynki, o tym dniu właściwie, kiedy to się wydarza, i o spotkaniu całej jej rodziny, czyli jej rodziców, rodzeństwa, ojca, dziadków. No taka opowieść o tym, jak potrafimy przemilczeć jakieś rzeczy, jak potrafimy grać przed sobą jakieś teatry, żeby nie powiedzieć tego, co naprawdę czujemy. Bardzo ludzkie, bardzo świetnie napisane przez Tomka Walesiaka, bardzo mocno zaobserwowane mechanizmy, które każdy z nas w swojej rodzinie gdzieś tam widział. Myślę, że to spektakl dla każdego bardzo mocno działa też, bo przeglądamy się w nim właściwie jak w jakimś lustrze i ja bardzo czuję grając to, jakie to ma silne oddziaływanie na widownię, jak ludzie, nawet jeżeli nie widzą swoich jakichś relacji rodzinnych, to zauważają takie podobieństwa. Mój wujek podobnie mówi do nas, moja ciocia podobnie na nic nie odpowiada, tylko cały czas ucieka do kuchni. Jakby takie postaci, figury właściwie, które możemy sobie podkładać pod swoje własne relacje rodzinne. No, bardzo mocne przedstawienie, też bardzo trudne, no bo temat jest bardzo taki ciężki. Ale pięknie oczyszczające też. Myślę, że warto zobaczyć.
Aktor Tomasz Tyndyk jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku. Wracamy niebawem, także bądźcie czujni. No a teraz gramy.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Chodzisz głodny,
gość w Rock Radio.
Aktor Tomasz Tyndyk jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomasz Ambroże Obertyn na posterunku. Czujesz jakąś inną energię od widowni teatralnej po na przykład pandemii? Obserwujesz, jak ona się zmienia? Czy teatr trwa i nic się nie zmienia? Jeśli chodzi o tę stronę widowni. Bo teatr się zmienia na pewno.
Od strony widowni bardzo to czułem, oczywiście pandemia była bardzo przygnębiająca dla mnie i a szczególnie zawodowo, no bo my byliśmy zupełnie zamknięci, więc dla nas to był jakiś koszmar. Ale czy się widownia zmienia? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo po pandemii jednak czułem, że jest powrót ogromny, taki ogromny powrót, tak, że ludzie jednak bardzo chcą mieć jakieś relacje ze sobą, jakieś chcą się spotykać.
Do kina nie wrócili, a do teatru wrócili.
Właśnie do kina nie wrócili. Myślę, że tutaj platformy swoje zrobiły, tak?
Po prostu przenieśliśmy się na home office i home cinema.
W domu. Właściwie wszystko mamy w domu i to główne premiery też bardzo często szybciutko są na tych platformach, no bo nie wiem czemu, no to jest bardzo smutne też, nie? Ale no, wydaje mi się, że czymś zupełnie innym jest jednak obejrzenie filmu na ekranie w kinie niż w domu na telewizorze.
Ty jesteś kinomanem? Lubisz tę energię w sali kinowej?
Lubię, ale z wiekiem mi się to bardzo zmieniło. Kiedyś szalałem, chodziłem na wszystko możliwe. Nie od wielu, wielu lat już bardzo selekcjonuję swoje wybory, bo... no bo tyle tego jest, tak? I w tym momencie na tych platformach też jest tak wiele tych produkcji, że czasami nie mam już siły na te takie odmóżdżacze, czyli jakieś takie powtórki, rzeczy, które 10 razy już były zrobione i one są w jakiejś nowej odsłonie, tylko po to, żebyśmy mogli w tym samym czasie gotować obiad i sobie oglądać, tak? Już jakby staram się nie bodźcować siebie aż tak intensywnie, tak? Tym bardziej, że jeszcze jest internet, telefony, jakby masa tych rzeczy. Staram się sobie to dawkować, ale zapytałeś o tą publiczność w teatrze. Kurczę. W ogóle świat się zmienia. Nie chodzi o publiczność w teatrze. No tak. Wszystko się zmienia. Właśnie i w tym obrębie sztuki moim zdaniem bardzo szybko ta rewolucja antyprzemocowa, czy nie wiem jak to nazwać, taki ten nowy ruch, którego jestem również zwolennikiem, no w tym świecie tu bardzo szybko to zaczęło wibrować, tak? To zaczęło jakoś zmieniać podejście. Ja jestem wychowany w takim podejściu do teatru od strony jakiegoś takiego ofiarowania bardziej. Może nie chcę tego nazywać jakąś misją, bo absolutnie nie jestem też tak skrajnie tutaj
artystyczny, radykalnie artystyczny
i nawiedzony. Nie, jestem normalnym człowiekiem, ale kiedyś... kiedyś może też było łatwiej o jakieś przekroczenia, łatwiej o jakieś szokujące rzeczy, czy nowe rzeczy. Teraz jest bardzo trudno to znaleźć. Wszystko mamy, tak? Trudno teraz sobie wyobrazić, że istnieje w teatrze taki spektakl, który zrobi ze mną coś takiego jak spektakle w 2001 roku, kiedy, wiesz, tuż po transformacji jakby ciało zaczynało mówić, orientacje seksualne zaczynały mówić, różne rzeczy, które były do tej pory gdzieś przykryte, zamaskowane, udawało się, że tego nie ma i wtedy to uderzenie było bardzo takie intensywne, mocne. Teraz jest bardzo trudno opowiedzieć coś, może nie tyle nowego, to zawsze było trudno, wiadomo, bo wszystko już było, ale
w taki
bardzo
sposób,
trudno znaleźć właśnie sposób, który byłby nowy, inny, niespotykany. Bardzo to ciężkie.
Wracasz czasami myślami do aniołów w Ameryce?
Nie tylko myślami, gramy,
ale
to cały czas.
To z... no. Boże, jak wy to rzadko gracie.
No rzadko gramy, ale jednak gramy.
Ja nigdy nie wiem, czy wy już to przestaliście grać, czy
ale
już
mamy,
gracie.
Wiesz, śmiejemy się bardzo często, no bo jesteśmy już wszyscy jakieś dobre 16 czy 17 lat
ja
starsi.
Ja to widziałem na Openerze 100 lat temu.
To, ale to
namiocie.
I tak już, nie tak dawno, bo na Openerze to będzie z 10 lat temu gdzieś
no.
było.
No,
a premiera
dekadę.
Była
no,
prawie
ja
20,
tak,
więc...
Tak, więc
jak graliśmy premierę, to ja byłem 30-letnim chłopakiem, a teraz jestem prawie 50-letnim mężczyzną. Ale jak wspomnę, anioły to jest... No nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał jeszcze dostęp do takiego materiału, jakim są anioły, tak?
Mhm.
Jak ja przeczytałem ten tekst, to no po prostu się przewróciłem, tak? No to jest tak fantastyczny dramat, który nie dość, że porusza tak ważne tematy, to jeszcze jest w tak niesamowity sposób napisany, że właściwie teraz po latach widzę, że jak premiera i tamte spektakle początkowe, gdzie jakby próbowałem silić się na to, żeby być świetnym w tych aniołach, czy dobrym. Teraz totalnie wiem, że ten tekst jest tak napisany, że wystarczy wejść na scenę. To jest po prostu samograj. No, te emocje, które tam są w tym tekście zapisane, one jakby samoistnie we mnie się pojawiają. Ja nie muszę tego w ogóle w sobie podbudowywać. No to jest po prostu bardzo ludzki i też oczywiście, jak to literatura amerykańska, no we wspaniały sposób jakby ta prostota języka połączona z jego metaforami, no niesamowity tekst.
I też...
Więc to jest jedno z największych chyba moich przeżyć takich artystycznych, jak do tej pory w życiu, więc nigdy nie zapomnę o tym spektaklu. To będzie we mnie zawsze. No,
No to fenomenalna inscenizacja, bo przecież tak strasznie różniąca się od serialu, przenosząca jeszcze ten tekst, który, jak mówisz, jest znakomity, w jakieś takie rejony zupełnie mistyczne, jeszcze bardziej,
bo też teatr może pozwala bardziej na to. Może to jest właśnie ta siła teatru, jednak przewaga nad kinem, że ta umowność pozwala no czarować, tak? W filmie to już musisz wybrać taką formę, tak?
Tak, no trzeba zdecydować na konwencję. No tak, to albo się bawimy
albo
w baśń.
Albo jesteśmy w prawdzie, jesteśmy jeden do jeden w życiu, tak? No i tak najczęściej filmy działają. Albo jakąś formę wybieramy dla filmu i wtedy ten film przestaje być realistyczny, staje się jakąś taką wypowiedzią artystyczną, abstrakcyjną. A no więc tutaj ten teatr, to jest ta siła teatru, że jednak nasza zbiorowa wyobraźnia, nas widzów i wielka jakaś wyobraźnia realizatorów, no potrafi zbudować takie światy, które wykraczają poza po prostu nasze możliwości ludzkie, tak? I wtedy wszyscy płyniemy w jakiejś opowieści metafizycznej. To jest niesamowite. No i też oczywiście kontakt jeden do jeden, no który jakby wiadomo, że powoduje zupełnie inne takie napięcia energetyczne, myślę. No bo jednak w filmie ja jestem tylko z kamerą, reżyserami, partnerami w jakimś zamkniętym pokoju, czyli panuje jakieś skupienie. No w teatrze to wszystko się dzieje tu i teraz i też jakby
no tak, też
niczego
dzieje...
nie możesz przerwać, niczego nie możesz cofnąć, niczego nie możesz zatrzymać, powtórzyć, no.
Ale też się dzieje na tej linii czasu w takiej kolejności, jakiej się ma dziać. Niekoniecznie linearnie, ale w odróżnieniu od serialu, gdzie musisz się...
Gdzie gram na przykład ostatnią scenę, a 3 tygodnie później gram pierwszą, tak?
Tak, no to jest to jakiś...
Ale jednak...
Challenge.
No jest to challenge,
jak
ale
anglosasi.
Trzeba się znajdować, nie? Trzeba się znajdować, no i też mieć fajnych ludzi, fajnych reżyserów, którzy też się znajdują w tej historii i są w stanie ci przypomnieć, jeśli się pogubisz, gdzie jesteś, co się dzieje. No, nie wiem, kocham obie te prace, ale czuję różnicę między nimi, dużą.
Aktor Tomasz Tyndyk jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Wkrótce wrócimy do rozmowy, także pod żadnym pozorem nie traćcie nas z radarów. No a teraz gramy klasykę rocka.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. gość w Rock Radio.
Aktor Tomasz Tyndyk jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku. Tak. To było dla mnie wstrząsające, jeszcze wracając na chwilę do aniołów, że to się też tak dzieje poza czasem, bo ten opener, no to młodzi ludzie głównie, tacy no
to
trochę
szaleństwo.
Z przypadku, no bo jakby nikt tam nie jechał. No tak, no nikt tam nie jechał na spektakl,
która,
tak?
Powiedzmy sobie szczerze, na kacu sobie szła tak, na
5 godzin, czy tam.
Na 5 godzin, ale to
i
było...
cisza, skupienie utrzymane przez cały ten czas.
I to było totalne, bo też no wszystko, te przeszkadzajki dookoła, to, że już na scenie się zaczynały
ktoś
próby, więc
tak.
My słyszeliśmy już te dźwięki, ci ludzie jednak przyjechali po to, żeby się bawić, żeby tańczyć, tak? Ten teatr wydaje się jakimś takim bardziej wymagającym miejscem, i że nie powinien siedzieć na festiwalu, nie wiem, rockowym, popowym, czy nie wiem, jak nazwać te Heinekena, jaki to jest, no tam jest chyba każdy rodzaj muzyki, po prostu muzycznym festiwalu. Ale też anioły mają taki przekaz niesamowity, nie? Właśnie paradoksalnie, podobnie jak matki pingwinów, też opowiadają o jakimś rodzaju wspólnoty, o budowaniu jakiejś takiej rodziny, która niekoniecznie opiera się na związkach krwi, tylko na jakiejś takiej...
Ludzkiej wspólnocie,
no. I myślę, że to tym ludziom też dawało bardzo mocny taki zastrzyk energii. No to był szał. Tam pamiętam aplauz po aniołach, tam był jak po koncercie Bjork. No to był jakiś obłęd, nie? Ja się aż wzruszyłem, a rzadko mi się takie rzeczy zdarzają, żeby kłaniając się poniosło mnie moje własne wzruszenie, łzy mi napłynęły do oczu. Jakieś to było niesamowite. Pamiętam bardzo dobrze anioły na Heinekenie. To było wielkie wydarzenie.
Też takie właśnie wspólnotowe i wykraczające poza czysto teatralne czy artystyczne ramy. Z Krystyną Jandą jak się pracowało? No,
bardzo dobrze.
Trochę.
Nie no, bardzo dobrze się pracowało z panią Krystyną Jandą, wiadomo. Wspaniałą aktorką, więc z takiej perspektywy aktorka, no to lepszej partnerki nie mogłem sobie wymarzyć po prostu jako mojej mamy w Matkach Pingwinów. Pracowało się bardzo profesjonalnie. Nie będę opowiadał, że się zaprzyjaźniliśmy, czy coś takiego tu się wydarzyło, ponieważ my nie mieliśmy zbyt wielu dni zdjęciowych, dwa chyba dni, czy 3 dni zdjęciowe, więc to bardzo mało czasu było, kiedy nasze sceny po prostu wspólne były skumulowane w te 2 dni zdjęciowe. Ale no była to bardzo profesjonalna praca i też wydaje mi się, że mieliśmy jedno spotkanie, na którym rozmawialiśmy o tych naszych postaciach, o tej relacji naszej, a potem na planie właściwie to poszło instynktownie. Nie było tam wiele rozmawiania, była po prostu robota. Pamiętam, że byłem bardzo jakiś taki podbudowany naszą koncentracją. Mieliśmy bardzo trudne sceny też tam do zagrania. Naszą koncentracją i tym, że w tym tekstem serialowym bardzo dobrze rozmawialiśmy. Już to czułem, kiedy sobie przegadywaliśmy tekst przed ujęciem. Już myślałem, dobra, wszystko wiemy jakby, jak to ma płynąć. Więc to była taka... Mógłbym powiedzieć, bezkonfliktowa, jakoś bardzo szybko załapaliśmy to wspólny język i w graniu, i w byciu przed kamerą, więc trudno mi opowiadać tu o jakieś anegdotki czy takie sytuacje, bo tego nie było. Raczej to była właśnie taka bardzo skupiona robota, konkretna, sceny były trudne, byłem ja, pani Krystyna i moja córka serialowa. Relacje między nami w scenach bardzo ciężkie, skomplikowane, więc raczej to wszystko na skupieniu, na takim byciu w minimalu jakimś, na prowadzeniu dialogu, proste rzeczy, a w punkt, no, taka to była praca. I taka, jak zresztą już skończyłem zdjęcia z panią Krystyną, to sobie myślałem, że świetnie, że to się tak ułożyło, że jakoś oboje zobaczyliśmy chyba podobnie te relacje, tak? Że nie mieliśmy żadnego spięcia między sobą, że ja bym to poprowadził inaczej, a ktoś chce inaczej, tylko do jednej bramki graliśmy. Czuliśmy jakby, co jest ważne. I to było super. Bardzo partnersko po prostu.
Bo rozmawialiśmy o tym, że platformy troszkę zaszkodziły kinu, a z drugiej strony myślisz, że jest to jakaś nadzieja, bo też pojawiają się tam, one wyniosły też seriale na trochę wyższy poziom.
Oczywiście, tak.
Więc coś za coś, ale widzisz tam...
Znaczy, bardziej bym powiedział, polskie seriale wyciągnęły na wyższy poziom, tak? Bo HBO, czy to od lat już są produkowane te tak zwane, bardzo nie lubię tej nazwy, ale seriale, jak to się mówi?
Premium.
Tak, premium. Seriale premium. W Polsce
w odróżnieniu od seriali dla plebsów.
Dokładnie. Tak, w Polsce. Myślę, że w Polsce bardzo duży wpływ wejście tych platform miało na produkcje serialowe. I zresztą polskie seriale, z tego co widzę, świetnie się miewają na tych platformach.
Bo się okazuje, że mieliśmy zawsze dobrych aktorów, mieliśmy zawsze operatorów, etc., etc., tylko trzeba było,
Mam też takie poczucie, że od strony technicznej bardzo te seriale poszły do góry. To znaczy, jeśli chodzi o obraz, dźwięk, jakby to tutaj zdecydowanie było, było słabiej kiedyś.
I może jeśli chodzi o scenariusze, bo z tym, wydaje mi się, też miewaliśmy problemy w przeszłości. I
tak,
kino,
ale wiesz,
i
bo skupialiśmy się jednak na takich serialach telewizyjnych, czyli ciągnących się w nieskończoność, gdzie wiadomo, że jakby trzeba dużo pisać, tak? Dużo produkować treści, no bo to jest codziennie jakby...
Na metry się produkuje.
No właśnie.
A ty grałeś w takim serialu?
Tak, przez chwilę tak. Grałem przez chwilę w takim serialu. To były czasy, kiedy skończyłem szkołę teatralną i wtedy były 3 seriale w telewizji polskiej.
No.
Okropny w ogóle czas, kiedy skończyłem szkołę teatralną dla aktorów. 99. Bardzo fatalny. Trudny, bo...
Znaczy w ogóle trudny czas to był, mam wrażenie, od 89 do powiedzmy...
2000, nie wiem.
Któregoś
10. Rzućmy.
Znaczy
nie, on miał też jakby teraz, jak z perspektywy czasu na to patrzę, to on miał pewne, wiadomo, swoją specyfikę,
swój koloryt,
która jest nie do podrobienia obecnie, tak? No bo to całe męskie kino, wiadomo, o czym mówię, to całą Polską, tak, rzucało z prawa do lewej, tak? Wszyscy to oglądali, wszyscy znali te teksty. To były jakieś fenomeny kulturowe, wiadomo, te produkcje.
Plus te komedie.
Ale
takie...
ja pamiętam, że dla mnie, ja miałem duże ambicje zawsze, nadal mam. Chciałem grać w dobrych rzeczach zawsze.
Aktor Tomasz Tyndyk jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Wkrótce wrócimy do rozmowy, także pod żadnym pozorem nie traćcie nas z radarów. No a teraz gramy klasykę rocka.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Po co mówić, to nie to. Nie umiałem kochać wprost.
Niezły gość w Rock Radio.
Aktor Tomasz Tyndek jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomek Obertyn na posterunku.
Jak kończyłem szkołę, to po prostu było to dla nas ciężkie, że no... Właściwie możemy szukać pracy pomiędzy klanem M jak Miłość Złotopolskimi, tak? I na tym się ta sytuacja kończyła. Filmy, do filmów wiadomo, że nie było łatwo się dostać. Do filmów to było zawsze dla wybranych. Niektórzy po prostu się tam dostawali i robili jakieś tam kariery lub nie robili, no ale mieli te szanse. A reszta no szukała swojego szczęścia w tych serialach takich codziennych, które wtedy były na topie. No i to było trudne. No trudne trzeba było to robić. No po prostu... Jeśli chciało się rozwijać, no to nie było wyjścia innego. I tak, zagrałem w M jak Miłość.
Ty, ja to nie powiedziałem w formie zarzutu, żeby nie było.
Nie, ja też tego nie absolutnie ja też nie mówię, że nie to było, mi uwłaczało, że grałem w M jak Miłość. Absolutnie nie. Wtedy byłem zachwycony, zarabiałem pierwsze w życiu pieniądze i byłem szczęśliwy. No ale no po prostu opowiadam o tym, jak wyglądała sytuacja, no. No tak wtedy było. Dla aktorów z mojego pokolenia, ludzi, którzy wtedy kończyli szkołę, to naprawdę było. Jednak teatr, po prostu zostawał teatr, tak? Każdy z nas wtedy po prostu chciał być w teatrze, no bo tych szans na takie super produkcje czy satysfakcjonujące produkcje nie było tego dużo.
Teatr jest wciąż najważniejszym domem dla aktora? Zapytałem cię o teatr przed, na tak zwanym przedanteniu i tutaj miałeś jakiś taki nutkę.
Wiesz co, ja po prostu takiego... ja po prostu nie miałem szczęścia przez lata swojej pracy. Nie miałem szczęścia do kina. Nigdy nie... Zagrałem jakieś ciekawe rzeczy, ale zazwyczaj to były niszowe jakieś produkcje, takie bardziej arthouse'owe. Bałem się też komercji w związku z tym, no bo wychowałem się w tej takiej komercji lat 90., która była naprawdę okrutna. I długo sam nie potrafiłem... To nawet nie chodzi, że kino mnie nie chciało. Ja sam nie potrafiłem... zmienić swojego własnego nastawienia, tak? Ja jednak byłem, no nie wiem, oglądałem jakieś produkcje i nie zazdrościłem kolegom. Wiesz, i to było dla mnie dziwna emocja, że wychodzę z kina i nie mam czegoś takiego, ja to mogłem zagrać, nie? Tylko miałem coś takiego, no dobra, nie? Czyli bardzo, bardzo trudny to był moment. A teraz, jak mam z tym teatrem, czy on nadal jest domem dla aktora, na pewno... Chociaż to też wszystko się bardzo zmienia. Ale myślę, że też ja się zmieniam. Że to nie chodzi o to, że tylko świat się zmienia dookoła. Ja się zmieniam, moje potrzeby są inne. Moje podejście do teatru stało się inne. A na pewno po przeżyciu Pingwinów moja miłość do kina wróciła w jakiś taki obsesyjny sposób i chcę grać w kinie, tak. To jest mój jakiś teraz... kierunek.
No i no, oby jak najwięcej ciekawych propozycji i serialowych, i no, kinowych się pojawiało. A fotografia?
A fotografia to taka pasja odkryta zupełnie przez przypadek, dość późno, myślę.
A przez przypadek to znaczy jak?
Po prostu przez robienie zdjęcia telefonem komórkowym. Ja nie znosiłem robienia zdjęć, znaczy nie znosiłem robienia, nie robiłem zdjęć po prostu, nie umiałem tego robić, nie robiłem, a nie lubiłem też jakby fotografii, może nie w sensie fotografii jako już artefaktów, zdjęć i tak dalej, tylko fotografii jako zajęcia, bo ona mi się kojarzyła z tym aktorskim moim zawodem, czyli że ja muszę iść, muszę się malować, muszę robić jakieś miny, ktoś mi robi zdjęcia. Ja tego nie znosiłem, tej, jakby mnie to wydawało się jakieś jałowe. Ja rozumiałem, że robię to dla jakiejś promocji filmu, czy dla zawodowo, tak, ale tak prywatnie to miałem do tego podejście raczej, że mi się nie chce tych zdjęć robić. Też nie jestem osobą, która ma jakąś ogromną, czuję ogromną wartość siebie. Raczej mam wiele wątpliwości ze sobą związanych częściej niż siebie kocham. W związku z tym też robienie zdjęć było dla mnie takim... Nie wiem, jeśli nie lubiłem na tych zdjęciach. No, po prostu i nie przepadałem za tym medium, krótko mówiąc. I przez... przypadek, telefony komórkowe zawładnęły naszym życiem i wtedy no po prostu wszyscy zaczęliśmy robić zdjęcia telefonami, wszyscy jesteśmy po prostu fotografami i tak to się zaczęło, że zacząłem sobie robić te zdjęcia i tak coś udostępniłem, jakieś tam swoje zdjęcia na Facebooku chyba. ktoś mi zalajkował, nagle ktoś do mnie napisał, że robię super zdjęcia, a ty masz jednak talent. I tak zacząłem się temu przyglądać, no po prostu wierzyć ludziom, że jeżeli tak mi mówią, no to coś w tym musi być. I tak to poszło, że rok później, czy półtorej roku później już się dostałem na studia fotograficzne w Czechach, zacząłem studiować, no studiowałem bardzo długo, bo chyba studiowałem tam, nie wiem, 9 lat.
No, ładnie.
Długo, długo, bo dziekanki brałem, no to takie było wszystko.
Miałeś swoje zajęcia.
Szaleństwo. No, ale było to wspaniały czas i wtedy rozkochałem się w tej fotografii tak naprawdę. Tam w szkole, jak no po prostu zacząłem z ludźmi, którzy się tym pasjonują, z nimi przebywać, rozmawiać o tej fotografii, w ogóle ją poznawać, bo ja wcześniej, dla mnie fotografia też była tylko i wyłącznie, nie znałem dobrych fotografów, raczej się skupiałem, to co widziałem, to była dla mnie fotografia, fotografia mody, fotografia celebrytów, tak postrzegałem to medium. Dopiero potem właśnie na tych studiach to wszystko się przede mną otworzyło. Zrozumiałem, że to jest jakiś po prostu, że to się wzięło w moim życiu z potrzeby jakiegoś wyrażania siebie, że widocznie to aktorstwo w tamtym momencie mi
nie wystarczało.
Po prostu nie wystarczało, tak? A może nie tyle, że mi nie wystarczało, co dzisiaj dużo mówię o wspólnocie, a teraz sam sobie zaprzeczę, ale wtedy miałem dosyć tej wspólnoty teatralnej. Tak naprawdę to było chyba też bardzo ważne, że w fotografii takiej artystycznej, czy gdzie niekoniecznie musisz fotografować drugiego człowieka, to mogą być plenery, krajobrazy, martwe natury, nie wiem, co tam sobie lubisz fotografować, jakby bardzo mnie pociągało to, że jestem w tym sam, że tylko ja nad tym panuję, że to jest jakiś, do końca ja stawiam kropkę, tak? To jest moja wypowiedź, to ja stawiam tą kropkę, tak? No, w aktorstwie to nie zawsze tak jest.
No nie, w aktorstwie.
Wiele osób ma na to wpływ po prostu, nie? No,
tak.
Montażysta, tak. Producent, reżyser, czas antenowy, no tysiące rzeczy.
A ty się
kłócisz
z reżyserami?
Tak. Ale nie często i walczę z tym. Walczę z tym, ze swoim jakimś furiactwem. Walczę, jak po prostu czuję, że coś jest naprawdę wbrew postaci, to walczę o to. Zawsze walczę o to. W tych dwóch przypadkach, jeżeli czuję, że ktoś próbuje mnie popchnąć w coś, co jest wbrew psychologii jakiejś mojej postaci, albo jeżeli nie akceptuje mnie, no bo żeby coś fajnego w teatrze, w kinie zrobić z aktorem, musisz go akceptować, tak jako reżyser. Tak mi się wydaje. No musisz go akceptować. Musisz zdecydować, że z tego źródła będę czerpać, nie? Z tego będę lepić. No jeżeli ja ci przeszkadzam, no to my się nigdy nie dogadamy, tak? Więc tak, zdarzały mi się konflikty z reżyserami, ale one wbrew pozorom, mimo że bywały mocne, zawsze były twórcze, wydaje mi się. Więc to nie są konflikty na poziomie takim koleżeńskim, tak? To nigdy nie doprowadziłem do czegoś takiego, żeby, nie wiem, kogoś urazić prywatnie. Ale jeżeli rozmawialiśmy o robocie i coś mnie unosiło do góry, no to potrafiłem i krzyczeć, i być jakiś nadekspresyjny. Więc tak, były awantury, kłócę się. To jest w ogóle trudne, wiesz, reżyser, aktor, gdzie, jakby kto za co tu jest odpowiedzialny, co, czyja droga jest tą właściwą. Wiesz, tak jak i aktorzy są różni, tak i reżyserzy są różni. No więc jakby są pracowałem z reżyserami, którzy nic nie mieli do powiedzenia. Pracowałem z reżyserami, którzy w ogóle nie wiedzieli, co reżyserują. A pracowałem z reżyserami, którzy wiedzieli to od A do Z i tylko spotykałem się z nimi, oni mi opowiadali, o co chodzi, i po prostu to powstawało. No więc... Wiesz, to ludzkie czynniki, no tak, ale kłócę się, no nie będę udawał, że nie.
Nie, no
tak,
nie ma nic złego, zwłaszcza kiedy przedmiotem kłótni jest jakby wynik, rezultat artystyczny, a nie
dokładnie,
personalia, personalne sprawy.
No dokładnie, no te kłótnie zawsze były tylko i wyłącznie, no ich celem było to, żeby było jak najlepiej, tak, więc artystycznie, dla projektu, więc no...
Ta relacja aktor-reżyser, to jest ciekawy, to w ogóle można by tomy na ten temat zapewne napisać. Ja zrozumiałem trochę, czym jest reżyser z perspektywy człowieka zajmującego się dźwiękiem i muzyką. Mhm. I kiedyś dotarła do mnie ta prawda, że gdyby powierzyć dzieło którejkolwiek z gałęzi tych dziedzin, na przykład właśnie montażyście, czy komuś, czy dźwiękowcowi, czy aktorowi, to wyszłoby coś, co jest na przykład z punktu widzenia montażu idealne, ale nie nadaje się do oglądania, więc no właśnie, gdzieś trzeba mieć ten taki ogląd.
No reżyser powinien tak szeroko to widzieć, tak? No o tym jest jakby jego zawód, wydaje mi się, nie? Że to jest taki trochę, no bo umówmy się, reżyser jest takim opiekunem, no nie wiem jak to nazwać, tak? Takim opiekunem grupy, która produkuje te wszystkie potrzebne materiały, tak?
Tomasz Tyndyk był dzisiaj niezłym gościem Rok Radia. Bardzo ci dziękuję.
Dzięki. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony po pracy nad serialem i mam nadzieję, że matki pingwinów, że ludzie będą płakać i się śmiać. Zrobiliśmy, ja już obejrzałem całość, tam to zostało mi udostępnione przez Netflix i no mam nadzieję, że ta tragikomedia naprawdę dotknie serca ludzi. Chciałbym.
Dzięki
wielkie.
Serdeczne. A całej tej rozmowy będziecie mogli już wkrótce posłuchać sobie również tak jak wam wygodnie w formie podcastu. Szukajcie na Spotify'u Niezły Gość Rok Radia. Tomasz Ambroży Obertyn, do usłyszenia. Bye bye.
Niezły Gość w Rok Radio. 103 i 7 FM.
Jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic. okolicy powietrze kradnie. Widelcami dwoma rybkę je. Lecz długie w nocie i o ścianę to. Na zawołanko z jego ust kąsteczka parami biegną w świat. Fizyczność jego